Halo, halo. O, tutaj.
Halo, halo, witajcie serdecznie w naszym południowym spotkaniu na żywo w ramach naszej serii Czas dobiega końca. Przepraszam za 10-ponadminutowe, prawie 15-minutowe spóźnienie, ale wpadłem na dużo różnych materiałów, które wykorzystam w mojej książce o Medjugorje i trochę musiałem sobie tutaj ułożyć. W każdym razie, witajcie serdecznie, już jest. Słuchajcie, informacja od Łukasza, że wszystko widać i słychać. Świetnie. A ja wam teraz chcę zapowiedzieć, że umówiłem się na spotkanie na żywo z księdzem biskupem Janem Sobiło, który nigdy spotkań na żywo, jak wiecie, na naszym kanale nie odmawia. I będziemy mieli temat dotyczący pokuty, pojednania i miłosierdzia. To w tym tygodniu. Biskup Jan Sobiło wieczorem. Jeszcze wam zapowiem kiedy. Natomiast tak, tu jest, tu działa, tu się kręci. Dobra, to w takim razie rozpocznijmy sobie od wprowadzenia modlitewnego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystko działa, nic nie przerywa z tego, co widzę. A zatem bardzo się cieszę. Witam wszystkich. I dzisiaj służebnica Boża Rozalia Celakówna. Oczywiście zaczniemy jak zawsze w przypadku takich przepowiedni, wizji, proroctw, które należą do objawień prywatnych, od sytuacji, że tak powiem, eklezjologicznej tej osoby, to znaczy czy te wizje zostały zatwierdzone przez Kościół, czy nie. Tu jest kwestia taka, że wizje te stanowią przedmiot zainteresowania komisji, która zajmuje się procesem beatyfikacyjnym Rozalii Celakówny, której przysługuje tytuł służebnicy Bożej. 5 lat po śmierci Rozalii, z uwagi na opinię o jej świątobliwości, no, świętości życia, powiedzmy tak, podjęto pierwsze starania w celu wyniesienia jej na ołtarze. Co się ciekawe zdarzyło, że te pierwsze starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero 28 sierpnia 1996 roku z inicjatywy Fundacji Serca Jezusa ze Szczyglic zwrócono się do kardynała Franciszka Macharskiego z pismem w celu wyniesienia jej na ołtarze, który 5 listopada 96 roku rozpoczął proces beatyfikacyjny i od tego momentu, czyli od roku 1996, pani Rozalii przysługuje tytuł służebnicy Bożej. Na szczeblu diecezjalnym proces zakończył się 17 kwietnia 2007 roku i zostały wszystkie akta i dokumenty przesłane do Rzymu, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. I tak się skończyła, jeżeli chodzi na razie. Przygoda pani Rozalii Celakówny w kontekście jej beatyfikacji. Zajmuje się tym po prostu teraz komisja w Rzymie. Co do Rozalii Celakówny, to na pewno nam się kojarzy ona z intronizacją Chrystusa, z ogłoszeniem Jezusa jako króla Polski. Tu są pewne kontrowersje teologiczne, eklezjologiczne z tym związane. Pierwsza jest taka, że Chrystus jest Panem Wszechświata. Królem Wszechświata, tak więc nie musi być królem tego czy innego narodu, ponieważ dzisiaj nie ma narodów wybranych. O wiele łatwiej jest odczytać akt intronizacji, Nawet gdyby go odczytano w Sejmie, nawet gdyby Jezus zasiadł, że tak powiem, w postaci jakiejś figurki, Jezus w koronie w Sejmie, gdzieś by go ustawiono, to nie musi mieć większego znaczenia, jeżeli nie ma intronizacji Jezusa w naszych sercach, a intronizacja Jezusa w naszych sercach, co to jest, co oznacza i czym się wyraża? No przede wszystkim w życiu Ewangelium. Tak więc możemy Jezusa naprawdę ogłaszać na zewnątrz królem Polski, ale jeśli nie będzie królował w naszych sercach, czyli nie będzie ważniejszy chociażby od polityków, jeżeli Ewangelia nie będzie ważniejsza od programów politycznych, od tego, czego na co dzień bronimy i w co wierzymy, to żadna intronizacja, nawet najpiękniej napisana i po łacinie, niczego nie zmieni. Pani służebnica Boża Rozalia Celakówna otrzymywała wizje przepowiednie przez 3 lata, właściwie 4, od roku 1937 do 40, 37, 38, 39 i 40 rok. No i już tutaj myślę, że nie będziemy się zajmować jej życiorysem, bo to jest mniej istotne. Może taka ważna informacja, jeżeli chodzi o jej duchowość. Przełomem w życiu duchowym Rozalii była poważna choroba. Zapadła na nią już mając 15-16 lat. Żaden lekarz nie potrafił jej rozpoznać, czyli tej choroby. Przez miesiąc leżała w łóżku, nie mogła się poruszać. Nie chciała być ciężarem dla rodziny. W nowennie do bolości Najświętszej Maryi Panny prosiła o przywrócenie zdrowia, o ile to jest zgodne z wolą Bożą. W 9 dniu nowenny wstała zdrowa, czyli można powiedzieć, że w czasie nowenny wyzdrowiała, dokładnie 9 dnia, a zatem no, był to jakaś, no, był to cud na pewno z jej perspektywy. Później rozpoczyna się pierwsza wojna światowa, prawda? Głębokie cierpienia duchowe Rozalii, czyli tak zwane noce ciemności, które opisał święty Jan od Krzyża, ale też święta Teresa z Awila. Rozpoczęły się w Jachówce w 1919 roku, a zakończyły w Krakowie w marcu 1925. Najpierw najstraszniejszą wizją piekła, a potem nieba. Tak o tym pani Rozalia napisała. I myślę, że to przed sobie przeczytamy. Nawet sobie to zaznaczyłem to, ale zaznaczę jeszcze raz na kolorowo. Jedna z najmocniejszych wizji piekła i nieba. Proszę bardzo, pani Rozalia tak to opisuje. Pamiętajmy, że są to objawienia prywatne, że wszystkie wizje pani Rozalii są badane przez komisję w Rzymie, a zatem trzeba na nie patrzeć w sposób krytyczny. Zresztą na każde objawienia prywatne należy spoglądać krytycznie, szczególnie przez nauczanie Kościoła i przez Słowo Boże. Pani Rozalia tak napisała. Cierpienia te same w sobie były 1000 razy gorsze od śmierci. Gdy dusza moja doznawała zewsząd udręczeń, wówczas powoli z jej widnokręgu usunął się Bóg. To jest typowy opis nocy ciemnej. Zostałam w takich ciemnościach, że żaden ludzki rozum nie może tego odtworzyć. Czułam nad sobą zagniewaną rękę Bożą. Zdawało mi się, że z każdą godziną staczam się w przepaść piekielną. No i teraz ta wizja piekła. Słuchajcie, jak pierwszy raz czytałem to przepaść piekielna, to jeszcze zaznaczę, żeby łatwiej było kiedyś znaleźć. Przed mą duszą stanęły potworne grzechy i zbrodnie, które zdawały się być przeze mnie popełnione. Słyszałam głos: dla ciebie nie ma miłosierdzia. Już wybiła godzina zatracenia. W takich chwilach traciłam przytomność i śmiertelny pot oblewał me ciało. Uszu mych dolatywał szepty: potępiona jesteś, nic już nie ci nie pomoże. Taki jeden dzień do przeżycia był okropnie ciężki. To była, drodzy Państwo, to są, drodzy Państwo, tak jak tutaj mamy w tytule, przepowiednie Rozalii Celakówny. To była wizja piekła, w której Rozalia Celakówna doświadczyła wagi grzechu ciężkiego, w ogóle grzechu. Doświadczyła, co to znaczy, że grzeszy. usłyszała, oczywiście to były, skoro była w piekle, no to w piekle słyszała głos szatana. Co szatan mówił? Dla ciebie nie ma miłosierdzia. Dalej, co jeszcze mówił? Wybiła twoja ostatnia godzina. Potępiona jesteś, nic już ci nie pomoże, nikt cię nie uratuje. To są, jeżeli takie słyszymy głosy, podszepty w duszy, w sercu, one zawsze pochodzą od złego. Dla ciebie nie ma miłosierdzia. Można by powiedzieć, że dla współczesnego człowieka nie ma miłosierdzia wobec grzechu, który tak się rozlewa po świecie. I dzisiaj na kanale Pewność w Niepewności coś wam opowiem, ale to już później, żeby tutaj nie mieszać tematów. Pani Orchidea napisała: odmawiam od niedawna różaniec. Mój mąż kupił mi bukiet kwiatów po 10 latach przerwy. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi i Maryi. Proszę bardzo, jakie tutaj piękne świadectwo. To była ta wizja piekła. Te bolesne przeżycia trwały 6 lat. Rozalia borykała się z pokusami przeciw pokorze, czystości i ufności. Zobaczcie, one trzy są ze sobą związane. Pokora, czystość i ufność. Jednak nigdy nie dopuściła się grzechu ciężkiego, jak zaświadczyli jej spowiednicy. Nieprawdopodobne, coś mi tu umknęło, nawet nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. Walczyła modlitwą, ściskając różaniec w ręku. Dręczyły ją skrupuły. Zdawało się jej, że każdy odruch, każda pokusa jest grzechem. Miała wrażenie, że pochłonie ją piekło. Do ust cisnęły się bluźnierstwa, w duszy rodził się bunt, nienawiść. Całym wysiłkiem woli zwracała się do Boga, błagając o miłosierdzie, szukała pomocy u kratek konfesjonałów. Na próżno spowiednicy nie rozumieli jej. Jedyne ocalenie widziała w śmierci. Pojawiła się pokusa samobójstwa. Taka pokusa. Nie było to tylko przez kilka dni czy kilka tygodni takie pokusy, ale przez wiele lat. Tutaj trzeba by uważać, bo jest coś takiego jak schizofrenia religijna, o tym sobie powiemy. To oprócz spowiednika, to taki stan duszy powinien przebadać również psycholog. Psyche oznacza duszę. Psychologia zajmuje się no, badaniem duszy. Proszę bardzo, rok 1925. Rozalia Calakówna udaje się do kościoła ojców dominikanów w Krakowie. Przed obrazem Matki Bożej Różańcowej otwarła serce i tak mówiła, spisała to tak. Matko Najświętsza, jestem przekonana, że Jezus nigdy na świecie nie miał i już nigdy nie będzie miał tak podłej i potwornej grzesznicy, jaką jestem ja. Widzę się odepchniętą i odrzuconą od Boga. W uszach mych ustawicznie brzmi wyrok potępienia i słusznie na ziemi wszyscy mnie potępili. Będę umierać niepojednana z Bogiem, bo spowiednicy odpychają mnie od konfesjonału. Gdy już nie może być inaczej, przeto cię proszę, ucieczko grzeszników, o łaskę, abym cię tu na ziemi kochała przez ten czas, który mi pozostaje jeszcze do życia. Potępieni nienawidzą Boga i ciebie. Ja w to nie mogę wierzyć, żebym miała Jezusa i ciebie nienawidzić. Jeżeli mi, matko moja, wyjednasz łaskę, abym cię tu kochała, wówczas w piekle nie będzie dusza ma odczuwać wyrzutów sumienia, że poza Bogiem i tobą co innego kochała. To jest fragment opisu Ciemnej Nocy Rozalii Celakówny. I rozpoczynają się lata, końcówka lat 30., lata 37-40. Były to lata, w których miała kolejne wizje, dzięki którym powstała wspomniana wyżej idea intronizacji, o której sobie przed chwilą też wspomnieliśmy. Za namową swoich spisała wewnętrzne doświadczenia. Zwróciła się również do księdza Kazimierza Dobrzyckiego, by ten interweniował w sprawie intronizacji u prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda. Kardynał zlecił zbadanie Rozalii przez jej lekarza pod kątem zdrowia psychicznego. Badania odbyły się w dniach od 17 do 21 września 1938 roku i stwierdzono co? To była klinika neurologiczna klinika w Krakowie. Ich wynik jest taki. Całkowite zdrowie umysłowe Rozalii Celakówny. To zaświadczenie zostało wydane przez pana doktora Józefa Chorodeńskiego dla władz kościelnych. A zatem pani Rozalia Celakówna została zbadana pod kątem zdrowia psychicznego, umysłowego i tutaj nic nie wykazano. Jezus Chrystus Królem Polski od 31 października, ale to nic jakby nam nie daje, powiem szczerze, bo możemy go setki razy ogłaszać i powiem szczerze, że raczej się niewiele zmieniło od 2020 roku do dziś, bo łatwo jest odczytać zewnętrzną formułkę, postawić Jezusowi pomnik i założyć mu na głowę koronę. Te intronizacje nie dadzą nic, jeżeli nie będzie w nas nawrócenia. Dlatego już powiedziałem na początku, że w tym tygodniu naszym gościem będzie biskup Jan Sobiło, który opowie nam o pokucie, pojednaniu i miłosierdziu. Szczęść Boże. Witajcie, kochani, pan Dariusz napisał, a także dzień dobry, Przemku, słuchać lubię takich treści, które prowadzą do miłości, do kochania Boga i drugiego człowieka. Tutaj coś... Aha, dobra, tutaj dyskusja jest wewnątrz, tak powiem, czatowa. No i teraz przejdźmy sobie do tych wizji. Wrzesień 1937 rok. Wizja Rozalii Celakówny. Widziałam następujące rzeczy. Znalazłam się duchem w Stradomiu w Krakowie od ulicy Świętej Agnieszki. Zobaczyłam w mieście straszne zamieszanie wśród ludzi, którzy uciekali w panicznym popłochu w nieznanych kierunkach. Byli między nimi ludzie wszystkich klas, którzy szli z walizkami, teczkami, tobołkami, uciekając od swych prac i zajęć. Z ogromnym zdziwieniem, ale i zarazem trwogą patrzyłam na te gromady ludzi uciekających. Obok mnie stał poważny pan. Zwrócony był w stronę uciekających ludzi. Twarz jego była smutna, ale pełna najwyższej powagi, mająca w sobie coś nadziemskiego. Po chwili podniósł swoje oczy ku niebu, wtedy wyglądał pełen majestatu, powagi i pokoju. Ale mimo wszystko boleść malowała się na jego obliczu. Z wielkim uszanowaniem i czcią patrzyłam na tę dziwną, nieznaną postać, która miała w sobie coś pociągającego. Serce człowieka, chociaż sobie coś i boskiego. Miałam głębokie przekonanie, że to nie człowiek z tej ziemi. Wtedy i ja patrzyłam na niebo, które zaczęły zakrywać straszne, czarne, ciężkie chmury. Od strony zachodniej przeciągały się na całe niebo. Wówczas i mnie zrobiło się straszno. Jakaś dziwna trwoga mnie ogarnęła. Ten nieznany człowiek zbliżył się do mnie i mówi: patrz, dziecko, uważnie na to, co się teraz będzie dziać. Co teraz widzisz, stanie się niedługo rzeczywistością. Patrzcie, to straszna wizja jakaś, słuchajcie, ale to jest 37 rok, zobaczcie. 37 rok, czyli 2 lata przed wybuchem wojny. Co się stanie? Dzisiaj tu zgubiłem wątek. No jest to, tak, proszę bardzo, czytamy dalej. Nastaną straszne czasy dla Polski. Burza z piorunami oznacza karę Bożą, która dotknie naród polski za to, że ten naród odwrócił się od Boga przez grzeszne życie. Tu jest wprost wskazane, że to nasze grzeszne życie, czyli czyny, a nie to, jacy chcielibyśmy być, tylko jacy naprawdę w czynach jesteśmy, niszczy w nas łaskę Bożą. Naród polski popełnia straszne grzechy i zbrodnie w 1937 roku, a najstraszniejsze z nich są grzechy nieczyste, morderstwa i wiele innych grzechów. Ja sądziłam, że jest to święty Józef, więc mówię do niego: święty Józefie, proszę cię, powiedz mi, co to wszystko oznacza, bo ja nic z tych rzeczy nie rozumiem. Nieznana osobistość z dobrocią popatrzyła na mnie, lecz to nie był święty Józef. Kto to był, tego nie wiem. Pytam, kiedy to się stanie. On mi mówi, że to niedługo się stanie, lecz nie śmiałam go pytać o rok, miesiąc i dzień tej katastrofy. Naraz coś dziwnego się stało. Z opisu może to być Andrzej Bobola. Proszę bardzo, tutaj pan Paweł taki daje nam wskazówkę. Dziękuję za to właśnie, za ten komentarz. Co się nagle coś strasznego stało? Słuchajcie, jak ja to pierwszy raz czytałem, to miałem ciarki. Znikły domy od plant dietla po rynek. Natomiast, nie wiem, czy dobrze, dietla, to chyba dobrze czytałem. Przeczytałem. Natomiast zobaczyłam olbrzymi plac, na którym gromadzili się ludzie wszystkich stanów. Najwięcej widziałam ludzi wiejskich z koszykami, inteligencji, robotników, Żydów, którzy znosili kamienie na budowę. Więc pytam dalej tego nieznanego człowieka: powiedz mi, święty Józefie, co oni będą budować? Na co te kamienie, cegły, piasek, drzewo, inne przedmioty tak znoszą? Wtedy oblicze tego nieznajomego nabrało dziwnego blasku i majestatu, i ten nieznajomy mówi do mnie: patrz, dziecko, a wnet się dowiesz, co tu powstanie. Stąd będzie królował Chrystus. Okej. Za chwilę zobaczyłam na tym placu pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak olbrzymich rozmiarów, że nic, żaden dom nie da się do tego przyrównać, ani żaden kościół. Pan Jezus był tak wysoko postawiony na tym pomniku, że nie tylko cała Polska, ale cały świat mógł go widzieć. Jak ten pomnik wyglądał, jak ludzie wszyscy całego świata widzieli Pana Jezusa, tego pojąć nie mogę i nie potrafię opisać, bo rzeczy Bożych, rzeczy duchowych nie można wypowiedzieć ludzkim językiem. Oczy wszystkich były zwrócone do Pana Jezusa, który stał w prześlicznej jasności nad całym światem. Często słucham ten program, natomiast mało piszę. Witamy Panią Helenę, szczęść Boże, Pani Heleno. Naraz niebo prześlicznie wypogodziło się. Znikły z jego horyzontów wszystkie czarne chmury. Na niebie ukazało się słońce, księżyc i gwiazdy, i to nie była zwyczajna światłość dzienna, lecz taka, której nie potrafię opisać. Ten nieznajomy mówił do mnie dalej tak: patrz, dziecko, Królestwo Chrystusowe przychodzi do Polski przez intronizację. To sobie też zaznaczę, żeby później łatwiej to znaleźć. Po chwili w otoczeniu duchowieństwa i wiernych przyszedł do tego pomnika jego eminencja prymas Polski. Za kilka chwil jego eminencja odmawiał uroczyście akt ofiarowania całej Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zaczynając od słów: O Jezu, najsłodszy Odkupicielu nasz, Twojemu boskiemu sercu polecam ojczyznę, naszą Polskę. Lecz dalej już nie pamiętam, co mówił. Kończył słowami: chwała bądź Bożemu sercu, i tak dalej. Na koniec zaintonował pieśń przez śmierć bolesną Królu wiecznej chwały. Gdy śpiewano więc: Królem Królów zowie się Cię świat cały, króluj nam Chryste, wtedy ten olbrzymi tłum ludzi krzyczał z całych sił: króluj nam Chryste, króluj nam Chryste. I tak bez przerwy krzyczeli, a wtedy Pan Jezus swym boskim wzrokiem i rękami jakby objął całą Polskę. Ręce wszystkich ludzi były wzniesione do Pana Jezusa, nawet ręce Żydów i innowierców. Jeszcze raz usłyszałam głos: to niedługo się stanie, co teraz oglądasz, ale trzeba dużo wpierw wycierpieć tego dziwnego człowieka. Potem już nie widziałam, gdzieś tajemniczo usunął się ode mnie. I widzenie znikło, wprowadzając w moją duszę głęboki pokój i pewność, że naprawdę Pan Jezus będzie królował w Polsce przez intronizację. Teraz Pan Jezus będzie królował w Polsce przez intronizację. Mówiliśmy sobie o tym, że jednym to jest ogłoszenie Jezusa gdzieś tam przez przeczytanie jakiejś formułki, ale to nie wystarcza. Zobaczcie, śluby jasnogórskie. No przecież to już dawno temu kardynał Wyszyński je napisał, jest autorem ślubów i one wciąż obowiązują, jak ostatnio mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. I co z tego, że chyba co roku są powtarzane te śluby jasnogórskie, prawda? Można setki razy codziennie czytać formułki. Jeżeli się tym nie żyje, to nic to nie da. Cała kwestia intronizacji Pana Jezusa jest związana z wizjami, z proroctwami, można tak powiedzieć, z proroctwami rozdali cela kówny. Natomiast to się wyjaśni dopiero wtedy, kiedy zakończy się jej proces beatyfikacyjny. Jeżeli się zakończy ogłoszeniem jej błogosławioną, to myślę, że wtedy dopiero ten temat intronizacji wróci. Natomiast pamiętajmy, że ta wizja dotycząca intronizacji pojawia się 2 lata przed wybuchem II wojny światowej, a w związku z tym jest to wizja też jako ostrzeżenie, jak może wyglądać świat bez Boga. Druga wojna światowa to był świat bez Boga. No mamy w kościele takie dwie skrajności, powiedzmy, tradycjonalistów i modernistów, natomiast łączy ich jedno. Oni generalnie odrzucają tak zwaną teologię historii, czyli stwierdzają, że objawienia prywatne właściwie są niepotrzebne, że objawienia prywatne to są jakieś tam pomysły, sny, jakieś tam dziwne wizje, coś się przyśniło jakiemuś błogosławionemu czy świętemu, że nie należy się tym specjalnie przejmować. To jest nieprawda. Trzeba się przyglądać temu, co się dzieje teraz, bo Pan Bóg, Jezus, Jego imię to Ja Jestem, czyli On działa w tu i teraz. Zobaczcie, że na teraz jest nam dany we wrześniu beatyfikacja arcybiskup Fulton Sheen. Pan Bóg działa w historii. To nie jest tak, że kiedyś zadziałał w historii przez zmartwychwstanie i już teraz w ogóle nie działa. Absolutnie. Działa przez błogosławionych, przez świętych. Trzeba się przyglądać, jakie objawienia się dzieją, jakie Kościół objawienia przyjmuje, które odrzuca, bo przez objawienia prywatne też działa Duch Święty. Ja też tu byłem w takim momencie na kanale, że już nawet stwierdziłem, że może się w ogóle wycofamy z objawień prywatnych i tylko Pismo Święte, ale później stwierdziłem, że no nie zrobimy tak, ponieważ objawienia prywatne zatwierdzone przez Kościół no są potrzebne i Państwo podzielają tę sugestię, że przecież wielu z Państwa się nawróciło dzięki objawieniom prywatnym, wizjom. Ktoś powie, a nawrócili się, a może na złą wiarę. No to owoce naszego życia duchowego o tym mówią, czy nasze nawrócenie przynosi owoce z Ducha Świętego, czy z Ducha podziału. Ale z tego, co widzę, to raczej objawienia prywatne, patrząc chociażby na pielgrzymki do Medjugorje, służą nawróceniu. Zobaczcie, że dzisiaj będzie walka. Ja to widzę, że jest. I trochę jakby też będziemy w tym osamotnieni, bo są te dwa takie skrajne obozy, tradycjonaliści, moderniści. Jedni i drudzy odrzucają zarówno pewne elementy nauczania Kościoła, jak i objawienia prywatne. No za nimi nie powinno się chodzić, bo oni będą wybierali z nauczania Kościoła to, co im się podoba, kiedy będą jakieś objawienia prywatne zatwierdzone przez Kościół, czy kiedy był zatwierdzony kult, jest wciąż zatwierdzony publiczny kult Królowej Pokoju w Medjugorje, to niektórzy z tych modernistów i tradycjonalistów to odrzucali i atakowali. My robimy swoje. Ja absolutnie też tutaj nie jestem od nikogo zależny. Jestem zupełnie niezależny na tym kanale i mogę, i tutaj nikt nie ma na mnie żadnych wpływów. Na naszej grupie dla patronów na WhatsAppie jest biskup Jan Sobiło, jest kilku kapłanów, którzy są takimi, można powiedzieć, moderatorami tego kanału. Jest ojciec Nazar Lanko, jest pewien profesor biblistyki. Ci z Państwa, którzy są patronami naszego kanału i są na WhatsAppie, na tej grupie, to wiedzą. Są osoby duchowne, które się przyglądają temu, co się dzieje na tym kanale. I żadnych, że tak powiem, informacji negatywnych, że coś złego tutaj miałbym opowiadać, nie dostałem. W związku z tym idziemy tą drogą. Dzisiaj wieczorem będzie o dzienniczku, jutro będzie znowu o Kibeho. No, o Kibeho też się doszukałem takich informacji, ale dobra, to już może zawsze, bo wracamy do Rozalii Celakówny. Szczęść Boże, arcybiskupie Fultonie Szynie, módl się za nami. Tak jest, jeszcze wstawiaj się za nami, bo jeszcze nie jest błogosławionym, ale już niebawem módl się za nami. Co do intronizacji, to myślę, że dla Jezusa się liczy tylko On musi teraz zareagować na to zaproszenie. No tu chodzi o to, że to my musimy zareagować na to, czy przyjmujemy Ewangelię. Bo możemy przeczytać sobie na zewnątrz taką intronizację i nawet Panu Jezusowi postawić pomnik w Sejmie, nawet usadzić Jezusa na jakimś fotelu w Sejmie w koronie. To nic nie da, jeżeli nie będziemy żyli Ewangelią i w naszym działaniu nie będzie tej Ewangelii. Zobaczcie. Marzec 1938 rok. Rozalia usłyszała głos wewnętrzny. Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat. Straszne są grzechy narodu polskiego. Bóg chce ukarać go. Czyli naród polski. Ratunek dla Polski jest tylko w moim boskim sercu, miał powiedzieć do Rozalii Celakówny Pan Jezus. Miesiąc później, kwiecień 38, Najświętsza Maria Panna powiedziała mi: ratunek dla Polski jest tylko w sercu Jezusa, mojego Syna. To warto zaznaczyć, drodzy Państwo. Jezus dodał: strasznie ranią moje najświętsze serce grzechy nieczyste, żądam ekspiacji. I to, co się wydarzyło, już nie chcę milionowy raz do tego wracać, ale ten akt profanacji, to był który? 28 lipca? Już nawet zapomniałem, jaka data. Zobaczcie, że Bartek tego aktu profanacji w Medjugorje dokonał w rocznicę ślubu małżeństwa, któremu się rozpadło. Tu jest jakiś grzech związany z grzechami nieczystymi. Matka Boża w Kibeho, która się objawiła jako Matka Słowa Bożego, mówi, że wszystkie wojny biorą się z grzechów nieczystych. A zobaczcie, dzisiaj się wyjdzie na ulicę, wszędzie billboardy z porozbieranymi, prawda, paniusiami. Już nie mówiąc o internecie, o Instagramie czy o TikToku. Wszystkie wojny biorą się z czego? Z braku otwarcia na błogosławieństwo Pana Jezusa, który powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 4 lipca 1938 rok, widzenie Rozalii Celakówny, takie dłuższe. Przebywając w Jachówce, Rozalia Celakówna miała widzenie, które zapisała następująco. Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę zupełnie podobną do globu, lecz bardzo dużą. Z wielkim zainteresowaniem oglądałam ją. Pod względem geograficznym był to glob. Rozpoznałam części świata i poszczególne państwa. Wtem staje przede mną postać męża, pełna powagi i majestatu. Kto to był? Nie wiem. Owa postać zbliżyła się do mnie, nawiązując rozmowę. Mówi do mnie: to jest kula ziemska, polecając mi wymienić i określić granice części świata, w nich poszczególne państwa. Gdy odpowiadałam na pytania, wówczas ta osoba mówi do mnie głosem pełnym powagi i namaszczenia: moje dziecko, za grzechy i zbrodnie, wymieniając tutaj w tych grzechach i zbrodniach zabójstwa i rozpustę popełniane przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Pamiętajmy, że politycznie nie będzie królował nigdzie, tu chodzi o królowanie w sercach. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusa we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. Tymi wypowiedziami, wizjami, wypowiedziami Jezusa, wizjami zajmuje się komisja specjalna, która zajmuje się procesem beatyfikacyjnym już na poziomie Watykanu. Rozalia przypomniała sobie, że ofiarowała się Panu Jezusowi z miłości ku niemu na całkowite wyniszczenie za Polskę na pierwszym miejscu, a potem za Niemcy, Rosję, Hiszpanię i za cały świat. W tej chwili postać wzięła ją za rękę i zaprowadziła na drugą stronę globu, wskazała na Amerykę i Australię i rzekła z bólem: czyż za te dusze Chrystus nie cierpiał? Czyż one nie są odkupione Jego najświętszą krwią? Trzeba je, dziecko, włączyć, szczególnie Amerykę. Trzeba wszystko uczynić, by entronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy. Pytam z bojaźnią tę osobę, czy Polska się ostoi. Odpowiada mi: Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Zobaczcie, tutaj nawet w tych objawieniach jest mowa o tym, że tu chodzi o królowanie w sercach. Zaznaczmy to. Polska nie zginie, i tu jest warunkowo, jeżeli się podporządkuje pod prawo miłości. Czyli przykazanie miłości Boga bliźniego i siebie samego, przykazanie miłości nieprzyjaciół. Inaczej, moje dziecko nie ostoi się. Jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonywująco: Oświadczam ci, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu sercu. Przez intronizację, którego uznają swym królem i panem, przyjdzie straszna katastrofa na świat. To jest 38 rok. Mówił, jak zaraz zobaczysz. No to jest ewidentna zapowiedź wybuchu II wojny światowej. To jest oczywiste, że zginą te państwa, w których nie ma Jezusa w sercach ludzi, ponieważ tam, gdzie jest nienawiść, tam zawsze jest zniszczenie, jest śmierć. Tutaj jakby Pan Jezus przekłada na język historii Ewangelię i mówi, że wszędzie tam, gdzie będzie wojna, czyli nienawiść w sercach ludzi, tam nie ma miłości, także nieprzyjaciół. W związku z tym takie narody, społeczności, no nie mają przyszłości. Tutaj też można w ten sposób, prawda, o tym pomyśleć. Czekajcie, tutaj coś jeszcze, jakieś komentarze się nowe pojawiły, tak sobie patrzę. Przy okazji, a dobra, jakieś to jest dyskusja. W tej chwili powstał straszliwy huk. Owa kula pękła, czyli pękła kula, która symbolizowała ziemię. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, zanim polała się obrzydliwa lawa, jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Z przerażeniem uciekałam wprost do tej osoby. Pytam, czy to koniec świata? A ten ogień i lawa, czy to jest piekło? Otrzymałam odpowiedź. To nie jest koniec świata, ani to nie jest piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia. Granice Polski były nienaruszone, Polska ocalała. Ta osoba nieznana mówi jeszcze do mnie. Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego boskiemu sercu dojdą do szczytu potęgi, będzie już jedna owczarnia, jeden pasterz. I tutaj będzie na pewno to kontrowersyjna wypowiedź badana, ponieważ Pan Jezus jakby nie dba o granice państwowe. Tego Pan Jezus nie zapewnia nienaruszalności granic tego czy innego państwa, bo Pismo Święte mówi o tym, nasza ojczyzna jest w niebie. Pan Jezus nie zajmuje się pilnowaniem granic. To my mamy pilnować w naszym sercu granice między świętością a grzechem, między mocą i słabością. Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego boskiemu sercu dojdą do szczytu potęgi, będzie już jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, gdzie Pan Jezus mówi, prosi Boga Ojca, aby wszyscy stanowili jedno. Po tych słowach wszystko znikło po Komunii Świętej. Na następny dzień Rozalia Celakówna pytała Pana Jezusa, co to ma znaczyć i otrzymuje odpowiedź Pana Jezusa. Tak, Pana Jezusa odpowiedź taką. Tak się dziecko stanie, jeżeli ludzkość nie zwróci się do Boga. Nie trzeba zaniedbywać sprawy przyspieszenia chwili intronizacji w Polsce. To jest mowa, wezwanie do intronizacji przede wszystkim duchowej, która polega na ciągłym powstawaniu z upadków, ale przede wszystkim życiu Ewangelią. O, biskup Jan Sobiło odpisał, może jutro o 19. Słuchajcie, czy jutro Wam pasuje live z księdzem biskupem Janem Sobiło? Od razu Was na żywo pytam. To co? Robimy jutro o 19.00 biskupa Jana Sobiło na żywo. Słuchajcie, temat pokuta, pojednanie i miłosierdzie, że bez miłosierdzia i bez pojednania świat nie przetrwa. Myślę, że nie ma tutaj większych sprzeciwów, przynajmniej nie widzę to, więc piszę do biskupa Jana oczywiście, że pasuje. I w takim razie już Państwa dziś zapraszam. Państwa na jutro na 19.00 biskup Jan Sobiło, a jak biskup Jan Sobiło jest, to wiecie, że mnóstwo różnych tematów jest poruszanych. Oczywiście, że pasuje. Bóg zapłać. Też nie wiem, czemu Bóg ma płacić za to. Bóg zapłać. Dobra, okej. Tak, zaćmienie słońca jest, jutro jest o 19.00. A no tak, coś tam mi się, a to nie wiedziałem, że o 19.00, jakoś nie doczytałem nawet. Mnie niestety nie będzie. Będzie zapisane, słuchajcie, tutaj to myślę, że potrwa z 1,5 godziny live. I teraz kolejna wizja. To już jest 4 miesiące przed wybuchem II wojny światowej. Proszę bardzo. 39 rok. Rosalia pisze: Pan Jezus przedstawił mej duszy następujący obraz w czasie, gdy mu gorąco polecałam naszą ojczyznę i wszystkie narody świata. Zobaczyłam w sposób duchowy granicę polsko-niemiecką, począwszy od Śląska aż do Pomorza, całą w ogniu. Szczerze, nie wiem, jakie miała wykształcenie pani Rosalia Celakówna, ja akurat nie doczytałem tego, ale wydaje mi się, że nie była historykiem, nie była geopolitykiem. Nie wiem, czy mogła sama siebie przepowiedzieć wybuch wojny i ubrać to w słowa, że będzie to ogień na całym Pomorzu i na granicy polsko-niemieckiej od Śląska aż no właśnie do Pomorza, że chyba takiej wiedzy się nie ma. Jakby ktoś dzisiaj, nie wiem. Widok to był naprawdę przerażający. Zdawało mi się, że ten ogień zniszczy całkowicie cały świat. Po pewnym czasie ten ogień ogarnął całe Niemcy, niszcząc je. Kto, że tak powiem, mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Przecież Niemcy przegrali. To jest zapowiedź klęski Niemiec. Wtem usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie, czego nie potrafi opisać. I Pan Jezus mówi do Rosalii Celakówny: Moje dziecko, będzie straszna wojna, która spowoduje takie zniszczenie. Niemcy upadną. Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli mnie uzna za swego króla i pana w zupełności przez intronizację. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów całkowitym i całkowitym zwrotem do Boga. Słuchajcie, tu Pan Jezus mówi, czym ma być ta intronizacja. To nie chodzi o to, o ogłoszenie, przeczytanie w Sejmie przez premiera, prezydenta, kogokolwiek innego, że Jezus jest naszym królem, to nie załatwia niczego. Przeczytanie z karteczki, przeczytanie nawet po łacinie, tu nic nie załatwi. Zewnętrzna formułka absolutnie nic nie zmieni. Pan Jezus mówi, zobaczcie, to uznanie ma być potwierdzone, czyli tak, ma być intronizacja przez przeczytanie jakiejś uroczystej formułki. Ktoś tu pisał, że to było w 2020 roku, ale teraz ma być potwierdzenie tej intronizacji przez porzucenie grzechów i całkowity zwrot do Boga. Polska miała być ukarana, drodzy Państwo, czyli miała odebrać po prostu konsekwencje swoich grzechów, bo to nie tak, że Pan Bóg zsyła kary i z lubością się przygląda, jak ludzie cierpią. To nie, Pan Bóg nie zsyła kar, bo wystarczą na nasze grzechy, żeby być, ich konsekwencje są dla nas karami, które nas spotykają. Zresztą dzisiaj za mało się mówi, wydaje mi się, o pokucie i pojednaniu. Za mało się o tym mówi. Dlatego jutro będziemy o tym mówić. Biskup Jan Sobiło nam o tym opowie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Polska ma być ukarana za jakie grzechy? Grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Drodzy Państwo, te grzechy dzisiaj też się w Polsce rozlewają. Nienawiść, grzechy nieczyste, to chyba wszędzie grzechy nieczyste, ale szczególnie nienawiść. Tu i tu ktoś napisał, że chodzi o też opcję, tak, też chodzi o to, ale tu chodzi o nienawiść wobec sąsiadów, nienawiść w małżeństwach, w rodzinach, nienawiść wobec innych, obcych, że tak powiem, która jest demonstrowana, która jest usprawiedliwiana politycznie, która czasami jest usprawiedliwiana, też chciałaby być usprawiedliwiana przez wypaczoną wizję jakiegoś pseudo-sekciarskiego chrześcijaństwa, które jest bardziej ideologią niż już religią. Ja jestem coraz bardziej sceptyczny, czy jest tu możliwość uniknięcia wojny, ale o tym będzie na kanale Pewność w Niepewności, żeby tu nie mieszać tematów. Tam się pojawi w tym tygodniu taki temat. Dotrze do mnie książka Klęska Zachodu, gdzie no, lewicowe władze na Zachodzie spowodowały między innymi, że dzisiaj tak Europa jest słaba, ale tu już nie chcę tutaj o tym mówić. Że być może też dziś jesteśmy w tym samym momencie i do nas skierowane są te słowa aktualne w 1939 roku, aktualne w roku 2026. Proszę bardzo, powtórzmy je. Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. 1 września 1939 roku Niemcy uderzyły na Polskę, wybuchła więc wojna, przed którą Bóg pragnął nas ocalić przez intronizację Jego serca. A co za tym idzie? Nie nastąpiło nawrócenie Polski przed wybuchem II wojny światowej, nie było głębokiej przemiany życia. No i co zapisała Rozalia Celaków na 1 września? Jakie słowa? Ja to muszę sprawdzić. 1 września 1939 rok. To był pierwszy piątek miesiąca. Już nie chcę się teraz sprawdzać tego. Ja wierzę w takie rzeczy. Historia teologii to też potwierdza, że to nie są przypadkowe. Ktoś może nie wierzyć. Pierwszy piątek miesiąca, wybuch II wojny światowej, 1 września. Ktoś powie przypadek, Pan Bóg nie przywiązuje uwagi. Tak, Pan Bóg działa też Pan Bóg działa w historii. Zadziałał w historii, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem w konkretnym, zobaczcie, narodzie, pod konkretnym panowaniem. Zobaczcie, konkretnych ludzi powołał z rodzin apostołów. Pierwszy piątek miesiąca to był 1 września, czy może inaczej 1 września 1939 roku to był pierwszy piątek miesiąca. Ja to jeszcze sprawdzę i o tym w ogóle można oddzielny materiał zrobić. Pierwszy. Ja pochodzę z parafii, która jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Tutaj jest pierwsze piątki, są naprawdę bardzo dobrze czczone i często jest dużo odwołań do świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Można się śmiać znowu z objawień prywatnych, że Małgorzata Maria Alacoque otrzymała jakieś objawienia prywatne, że będą się śmiać z objawień prywatnych, nawet tych zatwierdzonych przez Kościół, przez wizji świętych. Będą się śmiać i tradycjonaliści, moderniści. Niech idą, niech robią co chcą. Tu też przychodzą na nasz kanał czasami tradycjonaliści, moderniści. Niech mówią, niech piszą co chcą. Z nimi chyba nawet nie ma co dyskutować. Pierwszy piątek miesiąca. To był 1 września, słuchajcie. 39 roku. To jest do zbadania. To jest w ogóle na oddzielną książkę. Powiem wam od razu już taki pomysł. I Rozalia Celakówna, 1 września 1939 rok, dziś pierwszy piątek miesiąca. Dzień ten będzie ważny w dziejach naszego narodu. O Jezu, przyspiesz dzień intronizacji Twego Najświętszego Serca. Jezus będzie królował w Polsce przez intronizację. I wtedy Rozalia Celakówna słyszy takie słowa Pana Jezusa. Ja to jeszcze jakiś wykrzyknik tu muszę zrobić, żeby tego wrócić, żeby nie zapomnieć, bo już milion tych książek mam różnych pozaznaczanych i w większości, powiem wam szczerze, ja nawet nie zdążę w całości przeczytać. Usłyszała Rozalia Celakówna: ludzie mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję. No powiem wam, to już jest mocne, to już nawet nie chcę się zastanawiać nad tym. Teologicznie to Czy Pan Jezus mógłby tak powiedzieć? Posłuchajcie, nie można dwóm Panom służyć. No właśnie. Nie można służyć miłości, nienawiści. Tak na pewno. Dziękuję bardzo za potwierdzenie. Bardzo tutaj Państwu dziękuję. To był pierwszy piątek. Dla mnie to jest bardzo ważne. Może ktoś się śmiać z tego i wyciągnąć tą moją wypowiedź i ją wyśmiać. Trudno. Jakby przestałem się przejmować tym, co inni o nas mówią, powiem szczerze. Chyba, że biskup, że kapłan nam zwróci uwagę, to wtedy się zastanowię. Ale tak, to absolutnie tutaj się nie zastanawiam. Do usłyszenia, biskup Jan Sobiło potwierdził. Słuchajcie, jutro się widzimy z biskupem Janem Sobiło, 19:00 na żywo, 19:05, znając moje spóźnienie. Jutro będzie o pokucie, pojednaniu i miłosierdziu. Ja jutro biskupa Jana Sobiło spytam o ten pierwszy piątek miesiąca i 1 września. To nam biskup Jan Sobiło, słuchajcie, wyjaśni ten temat, żeby nie było, że ja tutaj jakieś magicznie traktuję daty i tak, no okej, okay. Żeby nie było, że sobie wymyślam. Zobaczcie, co Pan Jezus, czy Pan Jezus mógłby powiedzieć takie słowa? Zaraz się zabawmy się w Komisję Watykańską. Nie jesteśmy Komisją Watykańską, nie mamy takiej wiedzy, ale Pan Jezus powiedział: ludzie mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję. Co o tym myślicie? Co to się stało? Dlaczego? Czy tak może Bóg powiedzieć? Bóg, który z miłością. Rozalia powiedziała Jezusowi o duszach, które z powodu wojny znalazły się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Otrzymała odpowiedź: i to wszystko jest z miłości, bo jest wiele takich dusz, które przez akt doskonały żalu znajdą przebaczenie. Jest taka scena z Kibeho. Wiemy, że w Kibeho Matka Boża już teraz wiemy to, bo mówiłem o tym, to był dość mocny materiał, już nawet miałem wyrzuty sumienia, już na grupie dla patronów pytałem o to, czy nie przesadziłem trochę z tymi dwoma filmami z piątku i niedzieli o kulach ognia i tak dalej z Kibeho. Matka Boża w Kibeho po pierwsze przestrzegała przed rzezią rwandyjską, tym co się dokonało i ludzie nie posłuchali Matki Bożej w Kibeho. Zginęło w 100 dni prawie milion osób. To była wojna bratobójcza Tutsi przeciwko Hutu. I jak się wczytałem w objawienia w Kibeho, jedzie do mnie książka już prawie tydzień o Kibeho, 500 stron, słuchajcie, pewnego księdza profesora, który na Kibeho zjadł zęby. I on tam wszystko to rozkminia, jak to mówi młodzież. W Kibeho Matka Boża przestrzegała przed tą wojną domową, ale też przygotowywała te prawie milion osób, które miały zginąć, żeby jak zginą, były w stanie łaski uświęcającej. Jest taka scena z Kibeho. Nie mam tej książki, to już nie chcę. Taty Immaculaty Ibigizy, tak? Pewnie kojarzycie taką panią Immaculatę, która zajmuje się Kibeho, która jako dziewczynka jeździła na spotkania z dziewczynkami do Kibeho. Jej tata jeździł i przywoził nagrania na kasetach takich magnetofonowych właśnie wizji z Kibeho. I tam jest taka scena, że jej tata no, był znany i tak dalej, gdzieś tam jakąś funkcję miał w wiosce ważną i kiedy zbliżało się to wrogie plemię, to on mówi, bo już tu wszyscy się szykowali, prawda, siekiery i tak dalej, jakieś no. On mówi, odłóżcie to wszystko, nie będziemy atakować naszych współbraci, poddamy się i zginiemy. Miejcie w rękach tylko różaniec. Ja wam to przeczytam, nie chcę teraz tutaj spalić tego. Nie pasuje do Jezusa, nie, żeby tak mówić. To się Komisja Watykańska też tym właśnie zajmuje. To był pierwszy piątek z miesiąca, dziękuję. Wielu w Kibeho, którzy słuchali Matki Bożej w Kibeho, byli przygotowani na śmierć. Wiecie, jak byli przygotowani na śmierć? Byli wyspowiadani. Byli pogodzeni, pojednani z rodzinami. Gdyby nie było tych objawień, by zginęli w grzechu ciężkim. Nie pojednaliby się, nie zadośćuczynili, nie pokutowali. No i wtedy się okazuje, że to nie jest nasza ojczyzna, tylko nasza ojczyzna jest w niebie, że tutaj zginiemy, bo i tak kiedyś umrzemy, byleby nie zatracić swojej duszy. Jezus przychodzi teraz zawsze do kogo chce, jak chce. Wierzę Jezusowi, amen, pozdrowienia, pozdrawiamy również serdecznie. Zapytałem kiedyś, tutaj Pan Paweł pisze, słuchajcie, ciekawą rzecz, oto babcie powiedziała mi, że podczas wojny wielu ludzi uwierzyło i ona też, ale to ksiądz jej wyjaśnił, jak wierzyć. Proszę bardzo, to macie tutaj już, jakby tutaj Pan Paweł to rozstrzygnął temat. Kiedy czytamy, to się na kanale Pewność Niepewności pojawiły takie trzy filmiki, czy cztery nawet. Tam jest taka cała seria o Powstaniu Warszawskim, że wielu, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie, opowiadają dają o nim, to mówią, że wielu się nawracało. Nie? Za grzechy, które ranią serce Jezusa, pokuta, nawrócenie przez cierpienie, nie ma innej drogi. Tutaj Pani Maria, bo to nie jest paplanina ludzka, tylko logika Boża. No a na pewno usłyszycie, bo ja już też słyszę od różnych ludzi, prawda, no, że te objawienia prywatne to taka właśnie paplanina, że to już pokutę to właściwie trzeba zarzucić, bo to Pan Jezus wszystko załatwił, że nie trzeba pokutować, tylko oczywiście, że to nie, ale no trzeba, mamy piąty warunek spowiedzi, zadośćuczynienie i zobaczcie, jak się nazywa spowiedź, sakrament pokuty i pojednania. Tutaj Pan Konrad dodaje jeszcze, po ludzku, po znajomości Pisma Świętego, Jezus nie użył bomb, przecież Piotra zrugał za odcięcie ucha. Proszę bardzo. Tak, o, tu jeszcze Pan Paweł, o tym zapomniałem, w Kibeho w radiu wykorzystywano słowa Marii, aby mordować wyrwane z kontekstu. To jest okropne rzeczy, co się działy. To szatan działał w Kibeho bardzo mocno. Pojawiło się obok tych trzech dziewczynek w Kibeho widzących jeszcze prawie setka różnych innych pseudowidzących, do których przychodził diabeł i się objawiał. To też Komisja Watykańska stwierdziła, że było mnóstwo widzących w Kibeho, a tylko te trzy dziewczynki i ich wizje zostały zatwierdzone. Wszystko inne zostało odrzucone i stwierdzone jako fałszywe. I właśnie w radiu, żeby podgrzać atmosferę, to wypowiedzi Maryi, że oto Maryja podgrzewa, prawda, do tej wojny bratobójczej. W drugiej połowie września zastanawiała się Rozalia Celakówna, dlaczego wojna dokonuje tak wielkiego zniszczenia. Otrzymała odpowiedź: to jeszcze za mało. Czy nie wiesz, jakie były i jeszcze są grzechy? Zło musi być doszczętnie zniszczone. Na takim podłożu nic dobrego nie może wyrość. Przepraszam. Wszystkie grzechy i zbrodnie muszą być zmyte krwią. Powiem wam szczerze, że to jest hardcore. Zmyte krwią. Po miesiącu ponownie zanotowała bolesny wyrzut Jezusa. Popatrz, dziecko, jaką straszną zniewagę i ból zadają mi grzechy nieczyste, morderstwa. I tu jest skazane na aborcję, morderstwa dzieci. I straszna nienawiść, która nie wie, co to jest miłość bliźniego. Już dłużej nie mogę tego znieść, muszę ukarać niewdzięczny naród, który się nie chce nawrócić. W listopadzie 1994 roku Rozalia Celakówna prosiła o przyjście Królestwa Chrystusa i usłyszała takie słowa Pana Jezusa: ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich, proś o przyspieszenie mego panowania w duszach przez intronizację. Podczas adoracji w nocy z czwartku na pierwszy piątek grudnia 1940 roku stanęły przed jej oczyma zbrodnie ludzi. Zapytała Jezusa: najsłodszy mój mistrzu i panie, powiedz mi, co cię najwięcej boli, kto ci zadał cios najokropniejszy. Moje dziecko, najbardziej boli mnie obojętność, wzgarda i zdrada kapłanów. Módl się gorąco za nich. Nie wiem, czy zauważyliście, bo ja to zauważyłem szczególnie wśród różnych moich znajomych, że zwiększyła się ilość kapłanów odchodzących z kapłaństwa, ale może to jest moje tylko takie doświadczenie. Najbardziej boli mnie obojętność, wzgarda i zdrada kapłanów. Módl się za nich gorąco. W tej chwili Pan Jezus pokazał mi ogólny stan kapłanów. O, co się dzieje? Ich obojętność, oziębłość, brak zainteresowania i miłości, którą były przepełnione Najświętsze Serce Jego w stosunku do Ojca Niebieskiego i dusz ludzkich. Módl się, dziecko, i składaj ofiary za siebie, z siebie, by kapłani byli świętymi, a których jest brak. Dlatego tyle jest zła, bo nie ma świętych kapłanów, miał do Rozalii Celakówny powiedzieć Pan Jezus, kończąc tę wizję. Jezus chce od nas miłosierdzia, Pani Basia tutaj wprost, miłosierdzie uzyskuje się w konfesjonale. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To prawda, masa kapłanów odchodzi. Znaleźć dzienniczku w Biblii, że ten czas na ziemi się skończy, w niebie trwa wiecznie, a sprawiedliwość Boża wypływa z miłosierdzia Bożego. Słuchajcie, dzisiaj będzie o dzienniczku bardzo mocne, zresztą fragmenty z dzienniczka znalazłem wieczorem, o dzienniczku świętej Faustyny. Jutro wieczorem biskup Jan Sobiło o 12:15 ksiądz Marcin Sobiech będzie z nami tutaj na żywo. Tak więc jutro wrócimy do tego tematu. Myślę, że spytamy, co biskupa Jana Sobiło ten pierwszy piątek miesiąca, 1 września 1939 roku. Czy to przypadek, czy też należy się w tym upatrywać jakiegoś znaczenia teologicznego, bo myślę, że się wszyscy z tym zgodzą, że Pan Bóg działa w historii poprzez konkretne daty, przez konkretne wydarzenia, a tych przepowiedni dla Polski, bo Rozalia Celakówna są przede wszystkim przepowiednie dla Polski, a to muszę zmienić trochę ten tytuł, przepowiednie dla Polski, no właśnie, dla Polski. Jesteśmy, słuchajcie, omówiliśmy ich może jedną sześćdziesiątą tych przepowiedni, które mam tutaj dla Państwa przygotowanych. Myślę, że to przez cały rok będziemy omawiać. Wszystkie możliwe, jakie są. Nawet te, które Kościół odrzucił, jak na przykład pani Anny Dąbskiej, o której mówiliśmy, przed tymi przepowiedniami należy ostrzegać, przestrzegać. Też będziemy sobie takie wyjaśniać sprawy związane właśnie z przepowiedniami. A to sobie zaznaczam. Pierwszy piątek miesiąca, 1 września 1939 roku. Ktoś mógłby cynicznie powiedzieć, że Hitler był wierzący i w pierwszy piątek, prawda, wypowiedział wojnę. No. Bardzo Wam dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Takie dość, widzicie, mocne, z wieloma niedopowiedzeniami, ponieważ od 2017 roku proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny toczy się już na szczeblu rzymskim, watykańskim, czyli Komisja Watykańska zajmuje się również tymi wizjami i również tym całym tematem, pomysłem intronizacji Chrystusa na króla Polski. Żyjemy w czasie, więc posługuje się ludzkimi terminami. Tutaj pani Maria w bardzo prosty sposób to wyjaśniła. Otóż to tak samo jak Pismo Święte jest zamknięte w formach i gatunkach literackich, tak również i działanie Boże jest zamknięte w konkretnych ramach historycznych, w datach, w miejscach. Bardzo dziękuję Wam za mnóstwo naprawdę wartościowych, mądrych komentarzy. Dziś wieczorem Was również zapraszam tutaj na kanał, też na kanał Pewność w Niepewności. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Wrócimy sobie jeszcze do objawień w siekierkach. Już mam wszystkie notatki z siekierek, tak więc sobie je przeczytamy. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Jutro się widzimy dwa razy z księdzem Marcinem Sobiechem w południe i o 19:00 z biskupem Janem Sobiło, przyjacielem widzących z Medjugorje. Szczęść Boże.
Gracias.